Tu Radio RMF 24, program przedpołudniowy. Teraz o makabrycznej zbrodni z Warszawy. Wracamy do tej sprawy. Cztery zwłoki ofiar znaleziono w starej kamienicy przy ulicy Grzybowskiej 71. Pamiętacie sprawę. W tej sprawie zatrzymano już sześć osób, w tym Ukraińca Andrija S., któremu postawiono, jak nieoficjalnie wiadomo, zarzut potrójnego zabójstwa. Chyba to, co jest w niej najbardziej szokujące, to oprócz skali tej zbrodni, do której doszło, to także to, gdzie do niej doszło. A doszło do niej w centrum miasta. A raczej dochodziło, bo ofiary nie ginęły jednocześnie, tylko ginęły, co wiemy, też nieoficjalnie od stycznia do kwietnia. Z nami teraz pan Jarosław Maciejuk, były policjant, wieloletni funkcjonariusz z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Policji, późniejszy także funkcjonariusz Archiwum X białostockiej Policji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Nie będziemy mówić o szczegółach tej sprawy, bo po pierwsze nie możemy o tym mówić, toczy się śledztwo, po drugie też już wielu rzeczy się bardziej domyślamy niż wiemy o tych szczegółach tej sprawy, ale porozmawiajmy o tego typu śledztwach, o tych najtrudniejszych śledztwach. Ta sprawa byłaby też szczególna, czy jest też szczególna z punktu widzenia policjanta z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego?
Każda sprawa tocząca się z artykułu 148 kodeksu karnego, czyli zabójstwo, obojętnie czy to jest z paragrafu pierwszego, czy z paragrafu drugiego, jest zawsze sprawą szczególną. To właśnie na zbrodnie z tego artykułu kodeksu karnego kładziony jest jak największy nacisk. Takie sprawy są traktowane priorytetowo w każdej jednostce policji. Zawsze do wykrycia tego typu spraw są kierowane duże i siły i środki z jednostki właściwej miejscowo dla dokonania takiej zbrodni.
Panie Jarku, a czy w takim śledztwie w sprawie zabójstwa rzeczywiście jest tak jak my słyszymy wielokrotnie, czy czytamy w powieściach kryminalnych, powiedzmy, przepraszam, że się będę do tej wiedzy odwoływał, ale to jedyna wiedza, jaką mamy, jaką ma przeciętny słuchacz, także dotyczącą spraw kryminalnych. Czy te najważniejsze godziny to są pierwsze 24 godziny po wykryciu zbrodni?
Te pierwsze 24 godziny są dlatego ważne, że to na miejscu zdarzenia musimy zabezpieczyć wtedy jak najwięcej śladów, dzięki którym możemy ustalić, kto jest sprawcą takiego zdarzenia, dzięki którym zbieramy materiał dowodowy, który przedstawiamy dla sądu, bo to sąd tak naprawdę wydaje wyrok i wskazuje, kto jest osobą winną. My jako policja, jako prokuratura, także jako organy ścigania zbierają materiał dowodowy dla sądu.
A dlaczego ważne jest to, żeby w takim miejscu zbrodni pojawił się też, pan chyba też o tym mówił swego czasu, profiler policyjny?
Tak, dlatego że profilerzy policyjni w bardzo dobry sposób, ja z nimi współpracuję od 11 do 12 roku, profilerzy kryminalni pozwalają nam jako policjantom i też jako prokuratorom na inne rzutowanie na otoczenie takiego zdarzenia.
Ale co to znaczy?
Oni trochę inaczej psychologicznie myślą na temat sprawcy. My jako policjanci, normalne też osoby, które oglądają jakieś kryminały, czytają takie informacje w mediach na temat prawdziwych zdarzeń, mamy takie wyobrażenie, że sprawca działa racjonalnie. Czasami się dziwimy, dlaczego sprawca dokonał takiego, a nie innego przestępstwa. Dlaczego w taki, a nie w inny sposób ukrył zwłoki? Dlaczego w ten sposób się ukrywał? A właśnie takie dziwne zachowania, jak normalnemu człowiekowi, dziwne zachowania sprawcy, potrafią zrozumieć tacy profilerzy. Że tak powiem, mają trochę też inny tok myślenia niż policjanci.
Czyli trzeba się nauczyć myśleć jak sprawca, rozumiem.
Tak, trzeba się nauczyć trochę jak sprawca. Ja też dzięki współpracy z tymi profilerami kryminalnymi też czerpałem ich wiedzę, wykorzystywałem ich wiedzę w swojej pracy. Poza tym wracając do pytania, czy te 24 godziny są bardzo ważne, oczywiście, bo też ważna jest pierwsza współpraca ze świadkami z miejsca zdarzenia. Czasami jest tak, że któryś świadek widzi sprawcę na miejscu zdarzenia, bądź w trakcie zdarzenia, bądź podczas ucieczki z miejsca zdarzenia. Całkowicie inaczej umysł świadka funkcjonuje w pierwszych godzinach po zdarzeniu, gdzie jest w stanie podać więcej szczegółów o tej osobie, gdzie jest w stanie z policyjnym rosownikiem wykonać portret pamięciowy takiej osoby, no wiadomo, że po 2-3 tygodniach, jeżeli ustalamy takiego świadka, to pamięć tego człowieka już niestety może zawodzić, może przekłamywać niechcący inne rzeczy.
A panie Jarosławie, a czy to jak to jest, jeśli chodzi o prowadzenie tego typu śledztw w takich no, poważnych sprawach, o zabójstwo? To jest tak, że tak jak my widzimy to właśnie w tych filmach sensacyjnych czy kryminalnych, pracuje się bez przerwy 24 godziny na dobę do momentu wykrycia sprawcy, no, czy jednak to trochę to jest filmowa fantazja?
Znaczy, weźmy pod uwagę jedną rzecz. Policja zawsze pracuje 24 godziny na dobę. To nie jest instytucja, w której odkłada się akta do szafy i się idzie do domu. Często jest tak, że pierwsze czynności na miejscu zdarzenia są prowadzone przez cały zespół policjantów. Aczkolwiek zdarza się, że przez wiele, kilkanaście godzin albo przez około doby nawet jest się na miejscu zdarzenia, no bo jest taki zwyczaj, że ta osoba, która najczęściej, że która osoba, która zaczyna oględziny, to oględziny już prowadzi do końca, a czasami te oględziny trzeba prowadzić przez wiele, kilkanaście nawet godzin, czasami takie oględziny trzeba podzielić na sektory.
A panu się zdarzało tak, że pan 3 dni nie wychodził z pracy, bo było ważne zabójstwo?
2.
Było tak.
Ale zdarzało się tak, że się wracało do domu na 2-3-4 godziny, żeby się przespać i wracało się z powrotem.
Jak pan słyszy o takiej sprawie jak ta na Grzybowskiej, na moment do niej wrócę, jeśli pan pozwoli, to pada takie pytanie w głowie śledczego, w głowie prowadzącego dochodzenie, że to, czy to może być seryjny zabójca?
Znaczy, całe szczęście w Polsce mało takich przypadków mamy, które możemy określić jako seryjny zabójca. No to są 3 osoby, to nie jest jeden czas, z tego co medialnie oczywiście wiemy, to nie jest jeden czas dokonania przestępstwa. Z tym, że to pewnie dokładne badania histopatologiczne po sekcji zwłok wykażą, w jakim czasie zginęły te osoby, że będzie można jakiś czas okres zawęzić.
A uważa pan, bo pan też pracował w archiwum X i mówimy o tym wykryciu sprawców też także wiele, wiele lat później. Często się mówi w kontekście archiwum X, policyjnego archiwum X, że ten sprawca jest w pierwszym tomie wielotomowych akt śledztwa. To a propos tych 24 godzin po zbrodni. Pan by to potwierdził swoim doświadczeniem?
Znaczy, musicie państwo zrozumieć taką jedną rzecz, że jeżeli dochodzi do zabójstwa, to bardzo często sprawcą zabójstwa jest osoba z kręgu ofiary. To może być ktoś z rodziny, to może być ktoś z bliskich znajomych. Więc pierwsze czynności policyjne to jest przesłuchiwanie jak najszerszego kręgu osób znajomych, żeby i rodziny, żeby odtworzyć ostatnie godziny, ewentualnie ostatnie dni życia człowieka, żeby znaleźć jakiś motyw działania sprawcy. Więc bywa tak, że ten sprawca jest w pierwszym, w drugim tomie, chociaż mieliśmy też przykład na jednej sprawie już osądzonej przez Sąd Okręgowy w Białymstoku, dotyczący brutalnego zabójstwa i zgwałcenia kobiety w centrum miasta w Białymstoku w 2001 roku, że sprawca tego zabójstwa nie był w żadnym z wielu tomów tego postępowania.
A mimo to udało się go znaleźć.
A mimo to udało się go znaleźć i to najczęściej tak jest, ale to nie jest reguła.
Jeszcze jedno pytanie dotyczące już samej pracy policji, bo rozumiem, że jeżeli pan przesłuchuje świadków, no to pierwsza rzecz, na którą pan zwraca uwagę, czy oni kłamią, czy nie kłamią. Potrafi pan wykryć każde kłamstwo, gdy przesłuchuje pan świadków w takiej sprawie o zabójstwo?
Na pewno człowiek z wiekiem, policjant z wiekiem nabiera takiego doświadczenia, obserwowaniu osób, jak te osoby się zachowują. Mi osobiście dosyć pomógł taki kurs przesłuchań metodą FBI, w którym uczestniczyłem bodajże w 2005 roku na terenie Polski. Dużo też pomagała mi ta współpraca z profilerami kryminalnymi. To oni też zwracali uwagę na to, jak się zachowuje jakaś osoba, z którą rozmawiamy.
Ale to są to uciekające oczy, wejdę panu w słowo, to są takie uciekające oczy, to jest takie spojrzenie nie wprost, to jest jakieś takie nerwowe przeruchy, to są takie podstawowe rzeczy, o których my też słyszeliśmy, bo to są pierwsze symptomy oznaczające, że ktoś może nie wszystko mówić zgodnie z prawdą?
Oczywiście czasami to jest coś takiego, że pewna osoba pamięta bardzo dokładnie cały dzień, tylko do którejś godziny i o którejś godzinie raptownie, do godziny 12 pamiętam wszystko, a od godziny 12 zaciera mi się coś w pamięci.
A jak to jest?
Takie zachowania są też dziwne.
A jak to jest z tym wykryciem, wykrywaniem sprawcy? No bo znowu się odwołam do takiej popularnej wiedzy. Wydaje nam się, że czasami toczy się sprawa i w pewnym momencie następuje oświecenie u takiego śledczego. Zaczynają mu się łączyć te wszystkie kropki i następuje moment takiego przełomu w śledztwie. To rzeczywiście tak jest, czy to bardziej jest tylko filmowa rzeczywistość, a w gruncie rzeczy to jest bardzo taka mozolna, trudna analiza śladów i zeznań?
To wszystko w zależności, jaką sprawę mamy. Bo czasami bywa coś takiego, że jest przebłysk po rozmowie z jakimiś osobami, także warto sprawdzić taką osobę, do której, z którą jeszcze nie rozmawialiśmy, albo że ta osoba, która wcześniej z nami rozmawiała, trochę kłamała, że to trochę nie była prawda, aczkolwiek zawsze to jest żmudna analiza, bo te materiały trzeba znać, te materiały trzeba ze sobą porównywać, jak zeznają świadkowie, którzy byli w tym samym miejscu, mniej więcej w tym samym czasie, czy któreś zeznanie któreś osoby polega na prawdzie, czy nie, czy trochę się mija z prawdą. Także tu trzeba łączyć wiele różnych elementów w jedną całość. My to zawsze mówiliśmy, że tak jakby cegiełki układamy, które muszą do siebie pasować, bo najważniejsze też w sprawie nie zrobić takiego błędu, żeby nie znaleźć jednego dowodu lekko świadczącego o czyjejś winie, żeby ktoś też nie został niesłusznie skazany. Tak naprawdę musimy skorzystać z jak największej ilości biegłych, oprócz świadków, których mamy. My na przykład korzystaliśmy, tak jak już była mowa, o dobrych biegłych z zakresu profilowania kryminalnego, dobrych biegłych z zakresu badań genetycznych, z badań poligraficznych, czyli tak zwany wykrywacz kłamstw. To wszystko musimy tak dla sądu ułożyć, bo to tak jak mówiłem, nie my oceniamy, czy ktoś jest winny, czy nie, tylko sąd na podstawie naszych zebranych materiałów może orzec, że tak, ta osoba jest winna, dlatego że wszystkie dowody wskazują na to, bądź może powiedzieć, nie, ta osoba jest niewinna.
No właśnie, panie Jarosławie, bo to jest clue tego wszystkiego i clue naszej rozmowy, bo rozumiem, że wasza praca ma zmierzać do tego, nie do złapania sprawcy, a do tego, żeby przedstawić na tyle twarde dowody, żeby sąd nie miał wątpliwości. Czy zdarzało się w pańskiej pracy, że pan wiedział, absolutnie był o tym jako policjant, funkcjonariusz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, przekonany, że tak, to jest ta osoba, która popełniła tę zbrodnię, ale nie można tego udowodnić?
No tylko same nasze przekonania, to też czy są to takie nasze gdybanie wtedy. No możemy podejrzewać, że ktoś jest sprawcą, ktoś nam może podpowiedzieć, że jest sprawcą, no ale bez takich twardych dowodów. Całe szczęście w naszym województwie przez wiele, wiele lat mieliśmy tak naprawdę bardzo wysoką wykrywalność. Zresztą przed rozmową z panem, przed wejściem na antenę też z państwem, słuchaczami, sprawdziłem statystyki, jakie podaje Komenda Główna odnośnie zabójstw i usiłowań zabójstw, ponieważ to jest ten sam artykuł 148 i w 2022 roku wykrywalność była 99,4%, więc to jest tak naprawdę wykrywalność bardzo duża i przez kilkanaście lat ta wykrywalność była powyżej 90%.
Jeszcze jedno pytanie, bo ono na pewno nurtuje wielu słuchaczy. Czy jest zbrodnia doskonała?
No dużo osób czasami o to pyta. Dużo osób tak może uważać, że jest zbrodnia doskonała, ale ja nawet się patrząc po swojej pracy, a zabójstwami się zajmowałem od 2002 roku już jako osoba prowadząca tego typu zdarzenia, wiem, że postęp nauki jest tak duży, a przedawnienie zabójstwa trwa obecnie 40 lat, że nawet jak miesiąc, dwa miesiące, pół roku albo rok po zdarzeniu trwa śledztwo i śledztwo zostaje umorzone z powodu niewykrycia sprawcy, to nie znaczy, że ta osoba uniknie odpowiedzialności za lat 10, 20, 30.
Jarosław Maciejuk. Jarosław Maciejuk, były policjant, wieloletni funkcjonariusz z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, był gościem radia RMF 24. Bardzo dziękujemy za pański czas, bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
Dziękuję.
Pozdrawiamy.